pisma Haki na Mentzena. Taka informacja od kilku dni krąży w mediach. Polityk Konfederacji niedawno sam przyznał, że jest szantażowany przez wpływowych ludzi mających dostęp do akt prokuratorskich. Chodzi o sprawę jego młodszego brata, który usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Oskarżony twierdzi, że pracował w normalnej firmie, która jest oskarżana o to, że nie miała odpowiednich zezwoleń na instalowanie na stacjach benzynowych automatów, które zdaniem prokuratury służą do hazardu. Mecenas Giertych twierdzi, że PiS chce wymusić na Mentzenie powyborczą koalicję. Jaki będzie finał tej sprawy? A dziś porozmawiamy także o raporcie Parlamentu Europejskiego w sprawie Pegasusa. Parlament stwierdza, że wykorzystywanie Pegasusa było częścią systemu inwigilacji opozycji i krytyków rządu, mającego na celu utrzymanie rządu przy władzy. Rząd PiS tak bardzo boi się utraty władzy, że sięga aż po takie środki? To jest program Idź Pod Prąd na żywo, Tymoteusz Chojecki. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie. Witam Państwa po rzeczywiście chyba najdłuższym weekendzie Zjednoczonej Europy.
Zjednoczonej Prawicy też.
Dzisiaj taka ona tam zjednoczona, no zaraz.
Ze zjednoczeniem to właśnie jest coraz...
Będziemy, z kim ona jest zjednoczona?
Gorzej.
To jest
na
ciekawe.
Początek... Prośba do Was, piszcie komentarze na YouTubie, na Twitterze, co sądzicie o tych hakach, o tych informacjach, które od kilku dni krążą, że PiS ma szantażować Mentzena, żeby po wyborach stworzyć koalicję właśnie z Konfederacją. Ja będę te komentarze czytał. Przypominamy także o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Polubcie nasz program, zasubskrybujcie kanał. Możecie także nas wesprzeć, o co prosimy. idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam znajdziecie szczegóły. Można też nas wspierać, wykorzystując opcję super czatu. Dzięki Wam nasza niezależna telewizja funkcjonuje. A my przechodzimy...
Sonda.
Sonda, też mamy sondę, właśnie. Możecie także zagłosować na sondzie, na Twitterze, także na YouTubie. Kto ma haki na Mentzena? Mamy nikt, PiS, Ruscy, w nawiasie Rosja, Chiny, ktoś inny, czwarta opcja. Także głosujcie. Na koniec przedstawimy wyniki. O co chodzi z tymi hakami? No sam Sławomir Mentzen w zeszłym roku, w grudniu już napisał, że w 2013 roku jego brat Tomasz usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Napisał tak: bardzo źli i niestety dość wpływowi ludzie mający dostęp do akt prokuratorskich myślą teraz, że mogą mnie tym szantażować. No on tam mówi, że w tej sprawie nic się nie dzieje od 2015 roku, ale teraz może zostać wznowiona. Tam możemy też czytać, że dla sprawnego prokuratora powiązanie Sławomira Mentzena z jego młodszym bratem Tomaszem też no nie jest jakieś bardzo trudne i można by spróbować jakoś uderzyć w samego Mentzena. Chodzi o te automaty, na których, jak oni twierdzą, można było kupować jakieś bardzo krótkie opcje finansowe, instrumenty
chyba na
finansowe,
sekundy
nawet 10 sekund chyba, tak? Kioski
dobre.
Internetowe, tam 3000 maszyn w 800 stacjach benzynowych. No prokuratura twierdzi, że to jest hazard, no i ta sprawa się toczy. Ten Tomasz Mentzen dalej z tym człowiekiem współpracuje, też teraz mają jakieś takie kioski do kryptowalut w galeriach handlowych, także też podobny biznes. Sprawa jest dosyć podejrzana, no bo kwestia hazardowe, stacje benzynowe, no to już normalnym ludziom od dawna gdzieś tam zapalają lampki takie w głowie, że to jest
To nie jest,
jakiś
że
związek.
Sobie założyli zieleniak i tak, rozpoczęli biznes i dorobili się, powiedzmy...
służby mają nad tym kontrolę, tak powiedzmy.
Nad handlu truskawkami czy czymś takim sezonowym, a potem coraz więcej i tak dalej, tylko no to są, że tak powiem, pod kontrolą polityczną biznesy. O tak. I to było dla mnie wiadome, to o tych hakach, których dzisiaj już wiemy, ja nie wiedziałem, ale od dawna mówiłem, to nie jest żaden niezależny polityk. Mam nadzieję, że starzy widzowie to pamiętają. Dzisiaj już mamy, że tak powiem, coraz więcej poszlak w tym kierunku już dość takich jasnych, o czym mówi już główny nurt.
To wielu ludzi mówiło, że to jest jakiś projekt, to się nazywało PR-owy, nie? Czyli to tak jakby, że nie wiadomo, kto za tym stoi, tylko jest ładnie wyreżyserowany, ubrany, nauczony, co ma mówić. A. No teraz już troszeczkę więcej mamy tego światła, kto za tym PR-em ładnym stoi, jak to zwykle w Polsce. No, nie są to, prawdopodobnie nie są to ciekawe osoby. Może przejdźmy na początek do tego, czy rzeczywiście, bo potem sobie porozmawiamy w ogóle o tym, jakby o całej tej kampanii teraz, która ta opozycja wydała Konfederacji, no bo to jest już, powiedzmy, miesięczny, myślę, cykl, nie? To kilku, wielu informacji, zaraz sobie możemy je poanalizować, no ale na razie skupmy się może o tej końcówce, czyli że miałyby być, Mentzen miałby być szantażowany, no, przez kogoś związanego z Ziobrą, tam są takie słowa, padają w tych artykułach, że Ziobro trzyma Konfederację za jaja, nie? No i że teraz po tych wyborach mieliby tworzyć jakąś kooperatywę, czy z PiS-em, czy właśnie z Ziobro, no bo też przecież nie wiadomo, czy Ziobro będzie z PiS-em też, nie? Po wyborach, bo teraz przecież też stworzył to swoją partię, to możemy o tym porozmawiać. Jak myślisz, czy to rzeczywiście ta Konfederacja, która tak przecież niby ten PiS krytykuje na każdym kroku od dawna, nie? Za Żydów, za Amerykę, za podatki, za socjale, za to wszystko. Nagle co? Zwinie też ten dary i powie, że w zamian za jakąś tam ustawę, nie wiem o czym, na przykład o pokerze, nagle będziemy robić koalicję z PiS-em?
Tutaj pojawiają się przed nami bardzo ciekawe fakty, które pokazują prawdziwy stan rzeczy naszego państwa. Ja wiem, że no, kiedy się zajrzy za zasłonę, to człowiekowi się robi gorzej i naprawdę pomimo tego, że jesteśmy wypoczęci po tym najdłuższym weekendzie, nie chcę was tylko dołować, bo myślę, że w całej tej sytuacji trzeba też znaleźć rozwiązania, znaleźć kierunki rozwoju i mieć nadzieję, nie? To jest bardzo ważne. Ale żeby te kierunki rozwoju nie były puste, nie były, że tak powiem, że o, lecim na Szczecin i z tego nic nie wynika, to musimy twardo się zmierzyć z rzeczywistością. I to, co widzimy w przypadku Konfederacji, tamtej od tego odłamu, czy tam nie odłamu, tylko tej części
stworzących,
tak,
partii,
przecież to samo
nadzieja,
było w Ruchu Narodowym. Przecież jak tam wykolegowano tego o takim polsko brzmiącym nazwisku...
Holocher. No Mentzen też nie ma się czego wstydzić.
Z ONR-u, to przecież za pomocą technik operacyjnych, nie? Włamanie, upublicznienie...
Wikileaks chyba, tak? To,
coś takiego.
Wydaje mi się,
upublicznienie jego tam maili, czy tam na Facebooku.
Korespondencji facebookowej.
Tak. I on wypada z gry i w to miejsce wchodzi towarzysz, jak on tam od Ślimaków, Winnicki, nie? I już mamy domknięty układ. Ja nigdy nie wierzyłem, że Konfederacja to jest jakaś nadzieja dla Polski, to jest jakaś wolnościowa, niezależna siła, nie? Mówiłem, że to jest kolejny taki wentyl bezpieczeństwa katokomuny. Nie? Kiedy my mówimy, że w Polsce rządzi katokomuna, to część naszych młodszych widzów, a no, zwolennicy Konfederacji to raczej jest młodszy rocznik, mówią, tam co ten dziadek pieprzy, nie, za przeproszeniem.
Nie? No i powiedzisz, że rządzą, a Konfederacja to jest nową siłą i ona tu wywróci stolik.
Drudzy, pierwsi z kolei, no to jest plagiat haseł ruchu 11 listopada. Ci, którzy pamiętają rok 2018, no to myśmy tam się fotografowali na takim przewróconym stoliku, wywrócimy okrągły stół i tak dalej. No i oni po prostu teraz to zerżnęli, no ale to jest dalej jednak jedno z koryt katokomuny, dlatego ona niczego nie wywróci, koryto musi być dla wszystkich i oczywiście tych, którzy są zblatowani z komuną, czyli tam postkomuna i to się na różne sposoby nazywa. Czyli z jednej strony mamy tych, którzy nie wierzą, że ta patokomuna, niekiedy ich nazywam, dalej rządzi, albo są też tacy, którzy wierzyli, że jak umrze to pokolenie, wiecie, umrze, przejdzie na emeryturę, zejdzie ze sceny politycznej, to komunistycznej jeszcze, wychowane za PRL-u,
starszych jeszcze od ciebie,
jak
tak.
Korwin na przykład, nie, on jest 80+.
Przyjdą nowi i niezależni.
Przyjdą nowi,
tak.
I oni
to
już...
Kiedyś tak się mówiło, tak.
A to dzisiaj jeszcze ja słyszę takie rzeczy, że to nowe pokolenie zbuduje lepsze, nam tak. Nową Polskę na zasadzie tam...
No ja pamiętam, jak byłem byłem mały, to takie
są. Tak, 40 lat tam hasło. Żydzi szli przez pustynię, wymarło tamto pokolenie, nowe podbiło, czy tam dostało ziemię obiecaną i że tak samo będzie w Polsce. Guzik prawda. W Polsce tak nie będzie na zasadzie samoczynnego wymarcia pokoleń, czy zastępstwa pokoleń, bo ten, jak on się tam nazywa, Kiszczak i Jaruzelski wraz z biskupami katolickimi opracowali taki system, który ma się odradzać, ma się, rozumiecie,
reprodukować,
tak? Nowe pokolenia mają przejmować te same metody dobrowolnie. To będą ci, którzy, wiecie, sprzedadzą ojca i matkę, byle tylko się dorwać do koryta. Część pójdzie dobrowolnie na kolaborację z systemem, a część się, że tak powiem, przerobi hakami, przerobi szantażem. I prawdopodobnie, ja nie wiem, czy Mencen jest z pierwszej, czy z drugiej grupy, zwykle to może być dwa w jednym. Wiecie, on się pcha, ale żeby on tam krzywdy nie zrobił systemowi, to trzeba mieć jak w mafii na niego haka. I z takim właśnie przypadkiem najprawdopodobniej mamy do czynienia w tym momencie.
To rzeczywiście
czyli
obraz
się... PRL, zobaczcie, trwa na naszych oczach. To można dzisiaj zobaczyć.
Obraz jest rzeczywiście nieciekawy, no bo jak patrzymy na PiS i jego metody, no to jest zwykle kupowanie.
ZPR. To jest dla mnie PZPR BIS.
Gdzieś tam w jakichś radach nadzorczych spółki Skarbu Państwa, to tych Misiewiczów, już teraz to mało kto pamięta, kim był Misiewicz, nie? No ale no to hasło Misiewicze już od dawna jest związane dosyć mocno z PiS-em. No tu widzimy drugi model, no to są jakieś haki, a nawet jak nie haki, no to jakieś ciemne, że tak powiem, interesy, na które może, które zwykle są związane jakoś ze służbami, tak? To jest druga nie, no, bo jakby część.
Przypomnijmy karierę Mencena, karierę finansową, bo ja zawsze mówię, zobaczcie, na czym się ten człowiek dorobił, nie? Na czym się dorobił, z czego żyje, skąd ma pieniądze, to będziecie wiedzieć, komu on służy. Nie? To jest bardzo proste. Nie? Politycy, czy bardziej no, konsumenci polityki patrzą, no, jak on wygląda, nie? Co on powiedział, ewentualnie jaką ma żonę, czy ładną, czy brzydką, na takie bzdety patrzą. A ja mówię, spojrzyjcie poza zasłonę. Zobaczcie karierę jego całego życia. Czy był wierny żonie, czy dobrze wychował dzieci i tak dalej, czy był uczciwy, czy ciągnął się no, za nimi jakieś...
Jeszcze, nie wiem, czy ma 30 lat, może już ma, ale no to tam...
Afery. Zobaczcie, jak on się dorobił.
Całego 36 lat ma teraz, tak?
No, to jest, mówię, Korwin był 80+, ale teraz został zastąpiony kolejną wydmuszką, która już ma 30+, nie? Ale metody te same, działania te same, że tak powiem, marnowanie potencjału młodych Polaków, to dokładnie jest takie samo jak za Korwina. Jak próbowaliśmy w latach 2000 wyrzucić Korwina z UPR-u, bo zobaczyliśmy, że to jest ruski szkodnik.
Ale chwil przerwę, no bo Korwin nigdy do Sejmu nie wszedł, no a teraz Konfederacja jest...
Był w Sejmie.
No tam raz był, no ale potem wiele lat nie był. No i zawsze te 2%, no a teraz Konfederacja, tam mówi się o 15-12%, no to tutaj już, no już ciężko mówić, że to jest jakieś marnowanie tych głosów młodych ludzi.
Marnowanie będzie nie przez to, że oni nie mają posłów, bo już mają. Tylko co ci posłowie zrobią dla Polski? I to, co widzimy z Konfederacji na razie, to zobaczcie, co wypływa. Wsparcie PiSu, kiedy PiS tego potrzebuje. Nie? Oni się tłumaczą, że a to w Senacie się tam uwali. Nie? Tam chodziło na przykład o Lex TVN. To pamiętacie, głosowali tak, jak chciał PiS. Na rękę PiSowi, można tak powiedzieć, na szczali. Nie, to odwrotnie. I tak
chyba
dalej.
Wstrzymali się chyba, tak?
No to mówię, ale to wiecie, to Jaruzelskiego...
Gdyby zagłosowali przeciw, to by nie przeszło.
Jak Jaruzelskiego wybrali na prezydenta? No Rokita i paru poszli do kibla. I było, zmniejszyło się kworum i miał bezwzględną większość i do widzenia. No to tak się to robi, nie? Że jak już ktoś tak na bezczela nie może zagłosować za komuną, no to idzie do kibla się wyszczać. I wtedy głosowanie, czy ci się wstrzymują od głosu. Także to już się widzieli bardzo jasno. Dalej, no te wszystkie ruska propaganda, która wychodzi z Konfederacji, antyukraińska, Kaczyńska, oczywiście nie wszyscy, nie? To trzeba jasno powiedzieć, ale dominujący przekaz Konfederacji to jest antyukraiński, czyli prorosyjski. No a teraz jeszcze zobaczcie, towarzysz Braun, który wcześniej chciał wojska komunistycznych Chin sprowadzić do Polski, Fort Xi chciał zrobić zamiast wojsk amerykańskich i to mówił otwarcie w swojej kampanii wyborczej. Teraz zaprasza alternatywę tam w Für Deutschland normalnie.
Ale to nie jest.
Deutschland.
To lepiej się też nazywa. AfD Junge Alternative, oj, jakoś tak, wiesz. No, patrz, jakie zdjęcia tu mają, gdzieś tam.
Nie strasz mnie, bo ja już się boję, wiesz.
On mówi, owszem, potwierdzam, w Sejmie Kancelaria na spotkaniu młodzieżówki AfD, Junge Alternative i Konfederacja. Tak, mowa była także o historii, wspomniałem o
oczywiście
tym,
warto
że
powiedzieć,
tam zła historia
oczywiście
jest matką złej polityki.
Trzeba powiedzieć, że Alternative für Deutschland, czyli ta alternatywa dla Niemiec, jest partią posądzaną o związki
nie
z Putinem.
Posądzano to Deutsche Welle
z Putinem wprost.
W 18 roku już publikowało jakieś dowody, zobaczcie, że trzech polityków AfD na przykład do Moskwy leciało prywatnym samolotem.
No to ja tak mówię, ale
za rosyjskie pieniądze.
Nasi widzowie wiedzą, o co chodzi. I zobaczcie, teraz ta konfederacja, my często używamy takich tych porównań zapachowych, nie? Takie perfumy. Ruski perfum, a nuce. No, iż wiecie, o co chodzi. Także tu wszystko, zobaczcie, jak już wychodzi na stół. To już nie tylko, że my mówimy, że my tam tak oceniamy to, nie? Wy już macie dowody tego, że to, co mówiliśmy 5 lat temu, czy wcześniej o Korwinie, to już 20 lat, czy więcej, o Konfederacji, to na naszych oczach teraz już główne media potwierdzają. Zobaczcie, przecież Alternative für Deutschland to jest pak Ribbentrop-Mołotow. To są wspólnicy dzisiejszego Hitlera, nie? I zobaczcie, towarzysz Braun, reprezentując Konfederację, już ich zaprasza do polskiego Sejmu. Już to są druzja, nie? Także, czyli przyjaciele, tłumaczę młodemu pokoleniu. Także pytasz, co szkodliwego robi Konfederacja, mając nawet posłów. Mając nawet posłów. To dalej utwierdza niewolę kato-komuny w Polsce.
Dariusz Niedźwiecki, Konfederacja nie stworzy koalicji z PiS, prędzej będzie koalicja PO z PiS, no i nie zapominajmy o niezatapialnym PSL-u, któremu chodzi tylko o koryto i będzie prostytutką każdej partii. Sceptyk generalnie, Konfederacja krytykuje socjalizm, podobnie jak pastor Chojecki. No właśnie, wróćmy do tej, całej koalicji zapowiadanej, no bo to, że Konfederacji jest blisko na przykład do Solidarnej Polski, no to się już mówiło od dosyć dawna, bo tam przy okazji zawsze jak ta Solidarna Polska miała być wyrzucona z PiSu kilka razy już, czy może kilkanaście, nieważne. Zawsze się mówiło, że może oni wylądują w Konfederacji. No i teraz wychodzi na to, że już nie tylko bliskość, ale może jakieś haki. Rzeczywiście myślisz, dojdzie do takiej koalicji?
Tam koalicję to sobie możemy, wiecie obić o tu kant stołu i w ogóle się nie tym nie przejmujcie. Mamy okrągły stół, ale trochę kancika tu się jakiegoś znajdzie. Tym się w ogóle nie przejmujcie, bo to jest, że tak powiem, zabawa dla ludu. To jest teatrzyk, nie? Kukiełkowy.
No ale czemu tak mówisz? No, przecież
ale czekaj, bo ja chcę co innego powiedzieć. Jeśli
Konfederacja, nie wiem, jakby miała 50 posłów, powiedzmy, co jest to możliwe, no to może dać PiS-owi władzę. Nawet gdy przegra wybory.
I co nam z tej władzy PiS-u przyszło?
No to samo, co teraz będziemy mieli.
No to właśnie mówię, jest kontynuacja PRL-u. PiS wszedł w rolę PZPR-u i tyle.
No ale to czekaj, bo ja chciałem do naszego widza. Konfederacja zapewni PiS-owi
zwycięstwo. Chciałem do naszego widza, proszę. Bo jego pytanieśmy wzięli na warsztat. Mówisz, tu nasz widz, pan Darek, tak? Czy Darek,
tak.
Chyba nawet znam go, nie?
Że
to Irlandia, o ile tak dobrze jest. Pamiętam, mówi, że my mówimy że to samo, co Konfederacja.
Nie, to drugi.
A to przepraszam.
To drugi nasz widz. Że Konfederacja krytykuje socjalizm podobnie jak pastor Chojecki.
No nie, no właśnie, że nie. Bo na czym my opieramy pomysł dla Polski? Czy można powiedzieć, na czym opieramy wolność gospodarczą? Powiedzmy, że już w tym sferze takiej indywidualnej, no to ta wolność gospodarcza jest tym samym hasłem. My mówimy, Bóg dał wolność. I tam, gdzie się zwrócono do Biblii, tam, gdzie powstały państwa protestanckie, tam była wolność gospodarcza. I to sobie można z historii albo z mapy gospodarczej. A co mówi Konfederacja? Jaką Konfederację podpisał towarzysz Mentzen? A Gieczwałską. Czyli na katolicyzmie ma to się opierać. Czyli na fałszywym, feudalnym. Przecież katolicyzm jest feudalny w swej istocie. I uczy feudalnego poddania księdzu, a potem panu. Jaka tu ma być wolność? Jaka wolność gospodarcza? Jaki kapitalizm? To ale będzie republika bananowa, koncesjonowany kapitalizm. Zobaczcie, jak od razu Mencen i brat wiedzieli, w jakie interesy wejść. Jeden se kupił kantor, drugi te automaty jakieś tam, czy prokuratura mówi, że hazardowe, czy nie, to guzik tego. To są drażliwe obszary gospodarki, gdzie zawsze politycy nad tym jakąś pieczę tajną lub jawną sprawują. I zobaczcie, młode studenciaki wchodzą w taki biznes. Ludzie kochani, warzywniak jakby założyli, to bym uwierzył. Ale nie to, co oni robią. To mnie ze starego dziada, to mnie na takie coś nie wezmą, nie?
Wracamy do tej sprawy koalicji. Myślisz, że to się uda, że z takim PiS-em, jaki jest teraz, jest możliwa koalicja Konfederacji? Czy coś w PiS-ie musiałoby się zmienić? Nie wiem, właśnie Ziobro musiałby już być silniejszy.
Przecież oni już, tak jak powiedziałem, tę koalicję mają. Jak trzeba PiS-owi pomocy, to Konfederacja zawsze zagłosuje.
Nie zawsze, nie? No czasami SLD, czasami Konfederacja. No PiS w różnych partiach szuka.
Nie pali się wszystkich bezpieczników. Po co? Jak już se PiS ułoży tam z jakimś tym Łajzą, nie, czekaj, Mejzą, czy jeszcze paroma, nie, czy tam z PSL-u, już wie, że mu tak zagłosują.
No nie, ale tu ci teraz przerwę, bo tak, no. Teraz to se może wchodzić w jakieś tam konfederacje, ale po wyborach będzie musiał zostać ogłoszona koalicja zwycięska i z niej będzie wybrany premier. Także wtedy to już będzie oficjalna koalicja.
Czy myślisz, że na przykład towarzysz Mencen nie zgodzi się być ministrem jakiejś pseudogospodarki?
Oczywiście się zgodzi, bardziej bym pisał, czy PiS będzie chciał z nim...
Co ty mnie pytasz, jak wiesz?
Pytam się, czy PiS będzie chciał koalicji z takim koalicjantem.
Noż przecież ma na niego...
Haczyki, myślisz, że wejdą?
Co ten biedny Mencen zrobi PiSowi? Gdzie ich ugryzie? No, nawet nogawki im nie oszczy, tylko będzie robił wszystko, co każą.
Ale w tym momencie PiS będzie już jeszcze bardziej łatwo będzie go oskarżyć, że on ma tam, nie wiem, właśnie z antyukraińską partią, z prorosyjską partią.
Ale oni
koalicję.
Będą mieć 4 lata rządzenia.
Czyli oni będą mieli to w poważaniu.
Będą mieć w poważaniu, zlikwidują już resztki, nie będą chcieć wsadzić do więzienia, przecież to jest ich cel w tym procesie, który... To prokuratura jasno powiedziała, że Chojeckiego trzeba wsadzić do więzienia, bo inaczej będzie gadał, no. No w sumie zgadzam się z prokuraturą.
Nie, ale
będę gadał.
Że po to, żebyś się nawrócił. No
to a wierzysz im?
No. Okej, okay. Czyli ty myślisz, że ta koalicja dojdzie do skutku, jednym
nie,
słowem?
Nie, powiedziałem tylko, że służby będą rządzić Polską za pomocą swoich marionetek do skutku. Albo do inaczej, do pojawienia się Rzeszy Wolnych Polaków.
No to jest jakieś coś niezdefiniowanego, no nie bardzo tam wiadomo.
Ja wiem, ale patrz na historię. Czy zmieniały się rządy, systemy państw na zasadzie, że nagle spłynęła z góry ustawa papierowa na kredowym papierze? Tak się zmieniały państwa?
No raczej na przewrotach.
Garstka zapaleńców. To jest początek. Dobry fundament. To jest ciąg dalszy. A potem krew, pot i łzy. Przykład Korei Południowej. Zobaczcie.
Ale to, co ty mówisz, to znaczy, że jak popatrzeć na historię, no to jednak zwykle te rządy się zmieniały po jakichś przewrotach, wojnach, powstaniach i tego typu kwestiach. To musiała się porać, tak jak powiedziałeś, krew. No nawet
niekoniecznie,
na Ukrainie.
Niekoniecznie.
Bardzo mało jest przykładów, gdzie się ta krew nie polała, żeby się rzeczywiście prawdziwa zmiana zrobiła.
No, można...
Pewnie 90% przypadków to będą kwestie militarne.
Dlatego ja bardzo przestrzegam, że to, co robi PiS, to pauperyzację społeczeństwa, odebranie nadziei ludziom, to jest prowadzenie ludzi na ulicę. To jest albo prowadzenie na emigrację, to jest pierwszy, że tak powiem, wentyl bezpieczeństwa dla katokomuny, że otwarte granice, kto już tu nie może żyć, to idzie. Idzie w świat z torbami, nie? Idzie po nowe życie, idzie szukać, nie? Ilu z was, naszych widzów? To są miliony ludzi na całym świecie, nie? A drugie rozwiązanie to jest, kiedy już po prostu tych pieniędzy brakuje, kiedy i to katokomuna ćwiczyła do spółki z Kościołem katolickim, bo biskupi pomagali komunistom. Zawsze zabezpieczali, żeby bunt był pod kontrolą. Wtedy się robi tak zwany sprowokowany bunt, nie? To przecież cała historia PRL-u to są te sprowokowane bunty. A potem na bazie tego buntu wychodzi nowa gancnówka, elita, która jest w rzeczywistości dalej sterowana przez katokomunę. I tyle. Mhm. I to jest, i teraz pytanie najważniejsze to jest, czy jednak uda nam się uruchomić falę świadomych ludzi w Polsce, która nie dopuści do żadnego z tych scenariuszy, albo do zlikwidowania totalnie wolności i zrobienia Białorusi, bo zobaczcie, tu właśnie w łagrach białoruskich zmarł człowiek, który, bloger, który obraził, tak przynajmniej twierdził sąd białoruski, tak, który obraził prezydenta Białorusi. A za co ja mam proces? Między innymi za to samo. Prezydent Duda, wtedy jeszcze kandydat Duda, kiedy szedł do władzy, obiecywał publicznie, że zlikwiduje, to ostatnio Rzeczpospolita o tym pisała, że zlikwiduje ten feudalny, antydemokratyczny paragraf. I co? Pisałem osobiście do niego. Czy prezydent Duda nie widzi, co się dzieje? Że to jest antywolnościowe? Że przecież on jest takim samym Kowalskim jak ja. Jak chce, niech mnie podaje do sądu cywilnego. A nie, że z mocy prawa od razu już artykuł prokurator i w tiurmu, czyli do pudła, mówiąc jedno. Duda powiedział, że on teraz umywa ręce. On nie będzie się zajmował tymi paragrafami. Niech sąd pracuje niezależnie i do widzenia.
No to tak jak Mencen też taki jest, wolnościowiec, który twierdził, że on jest wielkim miłośnikiem wolności słowa, ale jak kwestia
jego przekonania by obrażał, to już
czyli obrazy uczuć religijnych, to stwierdził, że jednak nie byłby tym przypadkiem. Porozmawiajmy teraz troszeczkę może o tej, trzeba powiedzieć, wojnie, którą wydała z kolei opozycja Konfederacji, no bo to gdzieś tak myślę miesiąc, półtora temu Tusk rozpoczął ten atak na Konfederację.
Przypominał Giertych kontynuuje.
Giertych kontynuuje i to już od jakiegoś czasu, no bo najpierw oni walili w nich tymi tą najpierw piątką Konfederacji, potem tymi 100 ustawami Mencena, które Mencen twierdził, że nie zna, zgubiły się w szufladzie i to w ogóle nie są ustawy Mencena, nie są Mencena.
Pozwól, tylko jedno zdanie. Po tym, co powiedział Mencen o tych ustawach, możecie zobaczyć, że to jest wydmuszka. Pusta wydmuszka. On nie ma żadnej idei, żadnej wizji zmiany państwa. On ma tylko odegrać rolę ściągnięcia wolnościowego elektoratu i utopienia go w szambie.
Tak, i potem mamy, potem Giertych zaczyna, na Twitterze jest ta taka rozmowa, zaczyna sugerować, no bo tak to trzeba powiedzieć, bo on zadawał najpierw pytania, potem i tak dalej, że osoby związane z polityką nie powinny, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą, brać zleceń od państwowych firm. Mencen jakoś go na początku zbywał, potem stwierdził, że może takie zlecenie było, ale on tam ma tyle tych zleceń, że to nie wie. Jakiś jest procent.
On nie wie, tak jak nie wie, co mówił, że tak powiem, miesiąc temu, też nie wie.
Giertych potem wskazał, że u Mencena pracuje, teraz został zatrudniony karnista, tak, który wcześniej pracował w kancelarii Zaborowski-Kopeć i oni obsługiwali m.in. właśnie Ziobrę, Orlen, chyba też Święczkowskiego, no i on trafił teraz do tej kancelarii Mencena. Giertych sugeruje, że on jest teraz takim właśnie kontrolerem. Mencena potem...
A jak Giertych takie rzeczy już z nazwiskami pisze, to raczej wie, co mówi.
Tak, no Giertych sam tam sugeruje, że to jest dopiero początek tych różnych kwestii, które on ujawnia. Potem jeszcze ujawniał,
że
Mencen się spotkał z Morawieckim gdzieś tam w Bydgoszczy chyba. Pytał o to spotkanie. Też odpowiedzi nie było. Teraz ta sprawa tego brata ponowiona. Widać cały cykl.
To jest jakaś wojna...
Opozycja boi się Konfederacji.
To jest jakaś wojna służb. Bo i te informacje, które ma Giertych, to przecież nie leżą na ulicy. Nie? Myśmy to podejrzewali, ale nie mieliśmy dowodów, nie? Bo dowody uzyskuje się technikami operacyjnymi, czyli jakieś służby muszą węszyć, śledzić, mieć wgląd w jakieś tajne różne sprawy i wtedy są dowody, nie? A my patrzymy po owocach, tak jak Jezus
ale
powiedział.
Ale wojna służb, no to Michalkiewicz zawsze tak mówi, że to służby rządzą, wojna służb, no i z tego jest taki morał, że to jedni i drudzy nie mają racji i nie ma tam jakiejś prawdy czy właściwej strony. Myślisz, że w tym przypadku też tak jest? Że obie strony są
To akurat racja.
Złe.
No to przecież wiemy, bo przecież jak rządziła Platforma Obywatelska z PSL-em...
Giertych to i wcześniej rządził.
No to wtedy on był tym Winnickim.
Matematykę chyba wprowadził nawet na maturę.
On był Winnickim, nie? Takim, można powiedzieć, swoich czasów.
Czarnkiem bardziej.
No to później, ale mówię, że z tej młodzieży wszechpolskiej, czyli z tego skrzydła narodowego Konfederacji on doszedł do władzy.
Tak jest jeszcze z tamtych
Zresztą
czasów.
Zobaczcie, że z PiS-em rządził, nie? Że to się wszystko, zobaczcie jak to się domyka, jak to się powtarza.
No to ale tam, to już nikt o tym nie pamięta.
To efemeryda taka troszeczkę powstała. Także to, że to jest powtórka z historii, to dla mnie nie jest, no to wiecie, to jest oczywista oczywistość, nie? Myślę, że powinniśmy pójść trochę głębiej. Właśnie nie w kierunku tego, kto z kim, wiecie, jak tę kiełbasę tam
to zrobili. Inaczej zapytam, czy to dobrze, że te afery są wyciągane?
Dobrze, to jest
dobrze.
Dlaczego
dobrze?
Dlatego, że Polacy mimo wszystko trochę się edukują, jeśli chodzi o stan państwa.
Ale czy to nie będzie tak, że w takim razie to machną, no bo powiedzmy już, jeżeli są tacy ludzie, że do Platformy, do Tuska, no to są już zniechęceni, powiedzmy, że no to teraz się zniechęcą jeszcze do PiSu, do Konfederacji, no to w ogóle machną ręką na politykę i stwierdzą, że to nie ma co w to wchodzić i się zajmę swoimi sprawami.
Polacy poznają fakty, ale to jest za mało. Teraz trzeba dokonać interpretacji tych faktów, a potem zastosowań. I teraz, jak myślisz, kiedy Giertych podaje te informacje o męcenie, to jakie jest zastosowanie, czego on się spodziewa po publice?
No myślę, że się spodziewa, że przestaną, że jakiś tam procent ludzi zniechęci się do Mencena, do Konfederacji. I zagłosuje na niego, albo w ogóle nie zagłosuje.
Na platformę, nie? Czyli to jest jego cel polityczny, ujawnienia
oczywiste,
tych faktów, nie? Naszym celem politycznym jest pokazanie Polakom, że żyjemy w państwie, które nie jest wolną demokracją, nie jest społeczeństwem obywatelskim. Jest społeczeństwem sterowanym przez silne ośrodki władzy. Jeden to jest ten ośrodek postkomunistyczny i on się trochę żre między sobą, można powiedzieć, a drugi to jest ośrodek biskupów katolickich. Bo zobaczcie, partie się zmieniają, politycy się zmieniają, a episkopat trwa. To episkopat jest, można powiedzieć, główną siłą utrzymującą układ okrągłego stołu przy życiu. Nie ta część komunistyczna. To biskupi utrzymują okrągły stół. Dowód? Zobaczcie rok 2012. Przyjeżdża KGBista. Zresztą, no można powiedzieć, że też przemytnik, takie dokładnie tego typu jakieś afery finansowe, związane ze służbami, oficer KGB. Przyjeżdża do Polski w 2012 roku, nie w 1800 czy 900 czy nie wiadomo kiedy. 2012 rok. Przyjeżdża oficer KGB do Polski, który się dorobił na nielegalnym handlu, tam nie wiem, spirytem czy papierochami zdaje się. I co robi polski episkopat? Pozycja waruj! Kogo słucha polski episkopat? Na pewno nie Boga, tylko Putina. Tak samo jak papież dzisiaj. Dowód wprost. Nie trzeba,
pamiętamy,
że tak
przecież
powiem...
przecież w każdym kościele w Polsce to chyba musiało być odczytane pojednanie Polaków
i w jednym
z Rosjanami.
W jednym
to był rok 12,
w jednej serii
jakoś tak.
Że nie wolno teraz nic złego przeciwko ruskiemu powiedzieć. Tak brzmiało stanowisko episkopatu. A Glemb co mówił o KGBiście? Oto mąż opatrznościowy dla świata! To mówił szef episkopatu o KGBiście Cyrylu! Sprawdźcie sobie, młodzi, jak nie wierzycie.
No, też warto powiedzieć, że to było tam, nie wiem, rok czy dwa po katastrofie smoleńskiej. Trzy czy cztery po wojnie w Gruzji, tak? Dwa lata czy trzy przed wybuchem, powiedzmy, wojny na Ukrainie, tak? Już w tej 14 roku.
Już wiadomo było.
No, timing mieli dobry.
Już wiadomo było, że Putin, że Rosja z tej takiej stanu bezkrólewia takiego, gdzie pijak tam nie urządził i nic się nie działo i taki było, że taki duży miś, ale już nie groźny, już staje się żarłocznym niedźwiedziem, który idzie pożerać.
2012 rok, patriarcha Cyryl to mąż opatrznościowy, Józef, kardynał Józef Glemb wtedy twierdził.
To komu służą biskupi? To każdy zobaczył. Pomimo, że była sutanna, to podwinęli sutanny I co się pokazało? Goła czerwona!
No, fakt, że Kościół popiera ruskich, to już wtedy to może mało kto na to zwrócił uwagę, no ale przy okazji wojny już tej pełnoskalowej na Ukrainie to widać już jak na dłoni i tego, co robi niby przecież ten już któryś tam, w sensie już następny papież Franciszek, taki miał być niezależny, taki miał być przecież popierający biednych, nie? A tutaj jakoś tych biednych Ukraińców to tak nie bardzo wspiera. Czas na wasze głosy, my Polacy. Konfa rośnie, a więc dziadek musi szkalować i oczerniać Konfederację, bo polskojęzyczni tak mają, napuszczać jednych na drugich, a to metoda warzywna? Nie rozumiem tego.
Nie wiem, o co chodzi. Drogi słuchaczu, pewnie młody, ja UPR z Korwinem krytykowałem jeszcze, no nie pamiętam, no 20, ponad 20
też
lat
tworzyłeś
temu.
Tworzyłeś go.
Nie? No, tam może nie tworzyłem, raczej się dołączyłem do już istniejącej partii, ale już w latach 90. widzieliśmy, że Korwin notorycznie niszczy UPR. I kiedy tylko UPR miało szansę zyskać szersze grono zwolenników, to wtedy Korwin wychodził z niepełnosprawną dziewczynką, że za Hitlera było lepiej, czy że tam coś o kobiety do garów, jakieś takie różne tam miał takie...
No to już bardziej później troszkę.
Ale no. Zawsze, no, bo on wcześniej też miał to samo, to jest...
No tak, no, ale
płyta.
2005 rok, to pamiętam, jeszcześmy Korwina popierali wtedy, no ta jego kampania wyborcza, tam PJKM.
Oczywiście, bo wiecie, polityka to nie jest takie, że mamy tylko tu dobrych i złych, nie? Tylko są różne fazy przejścia, nie? I to jest rzeczywiście, ja też przecież dojrzewałem do tego, że to jest ruska narracja, że to nie jest jakaś, bo wcześniej no to było taka obrona, że on chce ludzi szokować, żeby tych takich najmądrzejszych zjednoczyć przy tym UPR-ze, nie? Taka była narracja, no i że on po to te prawdy takie rzekome, kontrowersyjne wypowiada, żeby właśnie tak oczyszczać środowisko, no różne takie tam zaklęcia, no człowiek mówi, no ja też młody wtedy jeszcze, młodszy byłem, już dzisiaj to jestem, właśnie to na tym polega doświadczenie, nie? Ale już praktycznie od początku lat 2000 to już jasno widzimy, że Korwin do niczego dobrego Polski nie doprowadzi, ani nie doprowadzi tego środowiska narodowego, tego wolnościowo, czy tam to się nazywa.
No, ale do puenty jakieś.
Konserwatywno-liberalnego nie doprowadzi. Nie, odpowiadam na to pytanie, że to nie my teraz konfę, bo ona tam se rośnie czy spada, to w ogóle nie ma znaczenia. To ja mówię, to jest
prorosyjskości i Konfederacji, czy tam także tego towarzystwa, to mówimy od już nie wiem.
Z ruskimi wpływami w środowisku narodowym i wolnościowym walczę od 20 lat. Tyle.
Paweł Skopnik, hazard w Polsce jest niby zabroniony, a głównym sponsorem polskiej reprezentacji jest jedna z największych firm bukmacherskich, czego nie rozumiesz. No właśnie, bo to wielu wskazuje na to, że no ale to z kolei różni ludzie w ogóle związani ze sportem mówią, że no hazard, te firmy, to jest największy sponsor sportu na świecie, w Europie, no a w Polsce jakoś te pieniądze jakby nie mogły być zaadoptowane przez sport.
Jakoś się to takiemu przeciętnemu odbiorcy polityki tłumaczy, że oni tam sport i tak dalej. W rzeczywistości służby mają dwa budżety, nie? Służby specjalne i to w każdym państwie, to nie tylko u nas, nie tylko komunistyczne, wcześniej czy obecne, mają dwa budżety. Pierwszy to jest budżet tak zwany jawny, będący pod kontrolą cywilną, tak, polityków, nie? Czyli no, jest tam podział budżetu, no MON dostaje tyle, służby specjalne dostają tyle. Czyli wiadomo, ile tam miliardów czy milionów dostaną poszczególne służby i to politycy mogą...
A część ma nieoficjalnych, tak? Musi sobie zdobyć.
Tak, ale jak?
No, sam musi sobie wypracować,
no
tak? Komuś
jak?
Ukraść, komuś gdzieś tam zarobić,
no.
Tak?
I co jest najlepsze? No właśnie hazard, no właśnie prostytucja.
Akcje,
i różne
waluty,
wiecie, przecieki w akcjach, nie? Kupią akcje tanio, teraz powiedzą, że ktoś tam kupił i akcje idą w górę. Podobnie w drugą stronę można robić. I to, te lewe pieniądze, tak powiedzmy, one służą dwom...
Oficjalne.
Nieoficjalne, służą dwom celom. Pierwszy, no to jest na działanie operacyjne. Coś se muszą kupić, na przykład gdzieś tam zapłacić komuś łapówkę, powiedzmy na Bliskim Wschodzie.
No, datki też nieoficjalne, tak?
No tak, oczywiście część kradną, przecież to wiemy teraz, gdzie to w policji chyba ukradli.
No, za 200 tysięcy.
Nie, nie, do dron to ja wiem, ale fundusz taki, mieli fundusz taki na pożyczki, i ktoś przytulił chyba 100 tysięcy czy 200, już nie pamiętam, bo dron 200 to im ukradli, to podejrzewam, że wiecie, to tam no, nie była żadna kradzież, tylko tak zwane przejęcie wrogie, to nawet media nie wierzą w to, że się tam zgubił na bagnach, tylko tak wyleciał nad bagna i nie miał lokalizatora. No, no to wiecie, to takie historie, ale z funduszu w Komendzie Głównej gdzieś buchnęli 100 tysięcy parę tygodni temu. Wcześniej ten, jak on się nazywa, ten nieduży Kamiński, co miał to swoją służbę, CBA chyba to się... To tam przecież buchnęli i to do dzisiaj nie wiedzą ile, nie? To pokazuje.
Tam jakaś sprzątaczka, coś?
Nie, nie, księgowa buchnęła i do dzisiaj nie wiedzą, cichosza i tak dalej. Czyli jest ten drugi fundusz. On jest po pierwsze do kradzieży, żeby oni, wiecie, tam dużo nie zarabiają legalnie, a ryzykują. No to oni sobie dopłacają jakieś premie właśnie z rozkradania tego funduszu, nie? To i komuchy to robili, przecież tam była ta sławna akcja żelazo i ten fundusz obsługi zadłużenia.
Ale to jest jasne.
Tak, no to jest jasne, ale druga rzecz, to chcemy teraz jakiegoś polityka sobie wyhodować, nie? Żeby nam służył w przyszłości i tego. No to bierzemy jakiegoś zdolnego studenta, młodego biznesmena i mówimy, słuchaj, jest taki i taki biznes, niczym nie ryzykujesz, bierzesz to, no i później, a później się z nami podzielisz.
Albo działka.
A pamiętasz, jak Korwin powiedział? Kupienia. Bo nagle wyszło, wiecie, Korwin, UPR, no to taka partia bez dotacji, bidoki, nie wszyscy...
Antysystemowa.
Wszyscy na własny koszt, przynajmniej ja robiłem to wszystko na własny koszt. Pamiętasz, ile i to dziesiątki tysięcyśmy walili w ten UPR. Różnych pieniędzy, mówię o całej grupie naszej, nie tylko ja, bo ja tyle to nie miałem, ale dużo pieniędzyśmy w to utopili.
A Korwin był chyba przez jakiś czas najbogatszym posłem.
No właśnie, dostaje się do Europarlamentu, i nagle informacja, Korwin jest najbogatszym posłem z całej tej, wiesz, nie tylko, że tam jacyś pisowcy, nie tam, że platformersi, nie? Korwin jest najbogatszym posłem. No to konsternacja, bo tu wszyscy, wiecie, jak to się mówi, wdowi grosz dają, a to jest najbogatszy poseł, no to dlaczego on nie finansuje tego wszystkiego, nie? Tylko my musimy to, że tak powiem, robić. No to dziennikarze go pytają, no jak to? Pan jest z takiej partii systemowej.
Nigdy
całej...
nie miała dotacji, tak?
Przecież to z felietonów, to pan tyle milionów, Sprydża. To pan nie tego. On mówi, a trafne inwestycje w nieruchomości. A kto wie, jakie są trafne inwestycje?
No ale to też tak w nieruchomości tak z 15 złotami to tak jak... się nie zainwestuje.
A słuchajcie, a z drugiej strony, no Morawiecki. I trafna nieruchomość w działeczkę od księdza, który od SB dostał.
No i czego nie rozumiesz?
No i to są właśnie trafne inwestycje w nieruchomości. No. Także po to są te fundusze, to żeby koniec, mieć takich ludzi
na
później,
koniec tego
sterowalnych.
Wątku,
no.
Na koniec tego wątku, jaki będzie finał tej wojny? Czy te haki jakieś, których jeszcze nie wiemy, czy te rewelacje, które ma gdzieś opozycja, pewnie będzie ujawniała je przez Giertycha, rzeczywiście zatopią Konfederację, myślisz? Czy raczej ci, którzy już się przekonali, no to twierdzą, że tam tutaj jest TVN i Tusk i tutaj jakby taki beton troszeczkę jak pisowski, ich to nie rusza, jakieś tam rewelacje, że se zarobił na stacji benzynowej i jakby rzeczywiście ta Konfederacja zyska duże poparcie, wejdzie do Sejmu i znaczy po raz drugi wejdzie do Sejmu i stworzy koalicję z PiS-em. Jaki będzie koniec?
Szczerze?
Tak.
Gdzie mnie to obchodzi?
Ale ja nie pytam, co cię obchodzi, tylko jaki będzie koniec.
No ale mówię, że ja nie rozmyślam
jak
nawet.
Jak przewidujesz. Na
tym, bo to jest tak. Masz chlew i ty jesteś, powiedzmy, gospodarzem. Przychodzisz z wiadrem, pomyj, z tam ziemniakami, jakimiś kawałkami chleba, co tam jeszcze dla tych świniów trzeba wlać. Nie wiem, czy widziałeś taką akcję.
Nie? No nie, jak, może zaraz.
Jak gospodarz przychodzi pod chlew, tam jest koryto i wlewa świniom do koryta. Co się tam dzieje? Wiesz, wszystkie się rzucają, depczą na łeb jeden drugiemu, ryj w to zanurzą i tak dalej. Czy gospodarz się przejmuje, która świnia tam pierwsza i ile z tego koryta na chapie? To jest w ogóle poza dyskusją. A to rozumiecie państwo, To jest cyrk. Oczywiście, no, ktoś tam pierwszy raz to widzi, te świnie przy korydzie.
Nie ma znaczenia, kto będzie Polską rządził, czy opozycja, czy PiS.
Nie ma to najmniejszego znaczenia. Dla Polski ma jedynie znaczenie, czy dzisiaj obudzimy jeszcze jednego. Czy pojawi się klasa, grupa, fala ludzi świadomych tego, w czym żyjemy. Stąd ta akcja Idziemy po wolność. Bo my uświadamiamy, tak jak pozytywiści. Kiedyś przyjdzie czas, że się koryto wywróci, że nie będzie. I że trzeba będzie komuś wziąć odpowiedzialność za los państwa. To my ludzi dzisiaj do tego przygotowujemy. To tak jak pozytywiści poszli na wieś, tak jak legioniści przygotowywali te drużyny sportowe, różne strzeleckie, takie czy śmakie. I kiedyś przyjdzie ten czas, że Polska będzie potrzebować liderów, prawdziwych przywódców, a nie hodowanych dziadów jakichś. To będzie czas próby. I albo Polska wtedy powie, mamy takich przywódców, albo znowu rozdziobią nas kruki i wrony. To o to się toczy dzisiaj sprawa.
No, podobny głos mamy Johnny Walker, parada oszustów, nie ma na kogo głosować.
To się zgadzamy.
Ale tak czy siak... Głosować może nie ma, ale przewidywać można, kto tą wojnę wygra, no bo jednak są jakieś chyba, nie chcesz chyba powiedzieć, że nie ma różnicy w ogóle, kto wygra, czy PiS, czy Platforma, jeśli chodzi o Polskę, jednak jakieś tam zmiany będą. Jedni są, nie wiem, bardziej proamerykańscy, drudzy proniemieccy, drudzy są jedni prokatolicy, bardziej zamordystyczni, drudzy będą bardziej LGBT, no to jednak jakieś różnice są, nie takie całkiem zaniedbywalne.
Różnice są, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałem, ta wojna teraz na te różne kwity, które zaczną wychodzić, tak zresztą przewidywaliśmy, że to służby tu najwięcej roboty będą miały w tej kampanii wyborczej, plus usłużni dziennikarze, że będą to kolportować jedni na tych, drudzy na tamtych, nie? A my mówimy, nie dajcie się złapać jak te harty, które na wyścigu biegną, że tam się kawałek futerka im rzuci i one, wiecie, wypluć trzewia są gotowe i będą lecieć za tym kawałkiem futerka. Nie dajmy się gonić w ten sposób, jak no, bezrozumne zwierzęta. Nie? Myślmy, wyciągajmy wnioski, analizujmy rzeczywistość, patrzmy, kto w tym całym syfie gdzieś tam może jakaś uczciwa osoba gdzieś się pojawia. Nie? Tych polityków staramy się szukać. Różnie to wychodzi.
Też ciekawe, a propos tego, ciekawe jest, jak Konfederacja no, miała być takim tym zlepkiem wielu tych różnych środowisk, nie? No i ciekawe jest, jak oni, tam jest jakaś taka, jak to zwykle zresztą w PiSie pewnie też, selekcja negatywna zapanowała, nie? No tych posłów, których częstośmy gościli, którzy gdzieś tam, no rzeczywiście wydawali się być najbardziej wolnościowi, no to wypchnięto, już są poza, Sośnierz, mówimy Dziambor, tak? Poza, no a przyszedł ten Męceń, który od dawna był jakimś takim,
znikąd
za mordystą, szara tak eminencja. No, Bosak, Winiński, no to już tam nawet nie udają żadnych wolnościowców, no i teraz oni jakby przejęli tą pałeczkę, gdzie wcześniej ta Konfederacja, no to był bardziej właśnie Dziambor, Korwin, Braun, to były główne twarze, nie?
No i co?
No, pokazuje, jaka niestety właśnie ta selekcja negatywna nawet w tej Konfederacji następuje. Nie,
nie to jest oczywiste, że system się degeneruje, że tam coraz gorsi ludzie. O ile jeszcze Korwin, no to miał jakąś wiedzę, on na każdy temat potrafił bez przygotowania gadać, bo przecież spędziłem z nim setki godzin i prywatnie, i państwowo, że tak powiem, znaczy publicznie na różnych spotkaniach. No może setki przesadziłem, no może setkę, o tak, razem. Zależy zresztą, jak to liczyć. To był człowiek o wielkiej wiedzy, o wielkiej inteligencji. Zresztą no, sam fakt, że, znaczy on jest, że karierę brydżową zrobił, no to musiał mieć naprawdę bardzo sprawny umysł. Jego pamięć, jego wiedza, no to z nim się naprawdę przyjemnie spędzało czas i rozmawiało. Sam zresztą przecież niekiedy przysłuchiwałeś się tym rozmowom, no to chyba potwierdzasz, nie? Że to była zawsze no, ciekawa, inspirująca rozmowa. Ja wiedziałem, kim on jest, ale mimo wszystko warto było z nim pogadać.
No nie był to jakiś prostak, tak? O to ci chodzi.
A z Męcenem chciałbyś pogadać?
Nie, ale wielu ludzi przecież idzie do niego na to piwo z Męcenem.
Aha, na piwo to idą. Ale przecież Męcen nie ma nic ciekawego do powiedzenia. On recytuje wierszyki przed kamerą, a teraz już podobno nawet wywiadów odmawia, bo jak go pyta dziennikarz, on nie pamiętam, nie wiem, zgubiłem się, no podejrzewam, żebym był za, może przeciw. On nie ma nic do powiedzenia. To jest no name, jeśli chodzi o intelektualne cnoty, nie? On, wiecie, jak go wyszkolą, jak mu powiedzą, jak się przygotuje...
No krótki to on... filmik na TikToku, tak?
To jest jego poziom intelektualny, no. To też, wiecie, to... Także system się degeneruje. Z Korwinem warto porozmawiać było, nawet wiedząc, że to ruska onuca, nie? Podobnie z Michalkiewiczem. Zresztą gościłem go w swoim domu, zresztą pamiętasz wywiad dla...
Braun też.
Dla Idź Pod Prąd, no to w naszym domu przeprowadzony. Są zdjęcia, wszystko są, nie? Chociaż wiedziałem i pytałem go, panie Stanisławie, no ale jak te RIA Nowosti, nie? No, ale coś tam, wiesz, tam i gada, nie? Także, ale nikt nie odmówi tym ludziom elokwencji, nikt nie odmówi tym ludziom wiedzy. A co ci powie Mencen?
O, mamy naszego widza, który już z tobą rozmawiał. Sceptyk generalnie. Tu się zgodzę z pastorem. Mencen jest nudny jak flaki z olejem, taki księgowy.
No dokładnie. No.
Czyli wracając jeszcze do tej walki, tutaj też nasi widzowie mówili, że to jest, kiedyś się mówiło, walka buldogów, teraz bardziej bijatyka knurów w szambie. Tadeusz Marszałek tak to mi się nazywa.
To jest dobre określenie. A jak tam sonda? Czy mamy już...
Nie wiem, na razie jeszcze nie wiemy. Przewidywanie, jak to się skończy?
No,
uciekłeś raz od odpowiedzi.
O wyborach.
No, nie, no to tak, no to zmierza do wyborów, no, tak? No, ale no, muszę cała mieć ta pole. Cała ta walka właśnie, powiedzmy, Giertych kontra Mencen czy kontra Konfederacja.
No na pewno Giertych skutecznie osłabi Konfederację, bo ona rzeczywiście...
To już są takie najcięższe działa też, nie?
No jeszcze będą cięższe, jeszcze
ale
będą
chodzi
cięższe.
Mi nie o Giertycha, nie o to, co on mówi, tylko że już ta osoba to już nie jest jakaś tam popierdółka, tylko...
No tak, tak, jeden... tak. Także mówię, tu jeszcze, że tak powiem, służby się wysilą, tu jeszcze będzie kwitów co niemiara w tej całej kampanii. Na pewno to w jakiś sposób uderzy w elektorat Konfederacji, bo ludzie uwierzyli, że Konfederacja jest nadzieją. Zresztą no, oszustwo polega na tym, że to jest stare łajno opakowane w napis, że tak powiem, lek na wszelkie zło, nie? I tak dalej, nie? Także nazwanie tej onucarni nową nadzieją, no to jest jedno z większych oszustw, to wiecie, to tylko
wstępne taki... wyniki PiS, że ma największe haki, 43%, Ruscy 34%, nikt 18%, ktoś
ile
6%.
PiS? Pozwól?
43%.
Mm-hmm. Pytanie, kto ma haki na PiS, nie? I tu nie jest taka prosta odpowiedź, bo myślę, że na część polityków PiSu mają chińscy komuniści, i to widzieliśmy. Na część to stare trepy ruskie mają, a na część myślę, że mają Amerykanie dzisiaj wpływ, nie? Nie wiem jaki, ale no, zgodzimy się, że PiS, przynajmniej ta wierchuszka...
To o PiSie innym razem. Nie, nie, ale... Co z tą Konfederacją?
To jest ważne, bo wiecie, PiS też nie jest niezależny w tym obszarze, nie? Także może być tak, że ten procent na przykład ruskich, nie? Będzie troszkę większy przez PiS też, nie?
Co z Konfederacją?
No będzie sobie...
Wojną, Mencen,
dlatego zacząłem mówić, że ludzie uwierzyli, że w tym Dupolu...
jest trzecia siła, tak.
Jest trzecia siła, no i że oni dają nadzieję. O, młodzi, właśnie tacy bez tego bagażu komunistycznego, no to już macie. To już macie. Skumbriew to macie, jak zwykle. Także co będzie? Nic nie będzie. Będzie dalej psuła polską politykę.
Czyli jakoś wielce jej ten nie osłabi, tak? Trochę osłabi, ale...
Trochę ją osłabi, ale ona dalej będzie jakoś tam dzisiaj funkcjonować. Myślę,
za chwilę...
że Mencen jest zbyt słabym przywódcą. On może pewne takie... Ktoś go tam nazwał jakimś tam księgowym, czy
tak, to nasz widz. No też... Także też on... Dobromir Sośnierz mówił, że niektóre osoby zyskują przy bezpośrednim poznaniu, a z Mencenem jest odwrotnie.
No to się nie dziwimy. Chodzi o to, że ani też ci wolnościowcy nie mają lidera. Nie mają przywódcy, ani ta sfora...
Nie mówią, że z kolei jakby im zabrać Mencena, to by stracili, spadliby z powrotem do 5%.
No może tak, tylko że idea jest taka, czy chcemy mieć tam 30 knurów w Sejmie?
No 50 może.
Niech będzie i 50. Czy chodzi o to, żeby zmienić Polskę? No to jest pytanie, bo gdybyśmy się chcieli bawić w politykierstwo, to dawno byśmy mieli coś tam,
nie? To ci powiedzą, że nie możesz mieć naraz od razu 200 czy 300. Najpierw musisz mieć 50, później 100, pewnie później 150, a
dlatego
potem 250.
Dlatego myśmy, nie? Poszli w innym kierunku. Troszeczkę tak, no nasi widzowie, wy, no tak troszeczkę nas tam pchaliście w ten kierunek polityczny, polityczny, mówię o 2017 i 2018 roku, ja przestrzegałem, zresztą Art Thompson, szef największej antykomunistycznej organizacji w świecie, z największymi tradycjami, John Birch Society, mówił, nie idźcie w kierunku zakładania partii, bo oni na to mają sposoby. Na działalność obywatelską też mają sposoby, dyskredytowanie przywódców, procesy, no to co robią, ale jest to trudniejsze. A kiedy założycie partię, to jest, oni już są wyćwiczeni, wiecie, do polowania na tego zwierza, nie? Oni nam to mówili, no z różnych tam przyczyn, już nie będę w to wchodził, weszliśmy taką próbę walki, zrobiliśmy i to się szybko, z jednej strony Mariana wyciągnęli, z drugiej delegalizacja, bo papierka ktoś nie złożył na czas i do widzenia, nie ma partii, nie? Także tym kierunkiem wejścia, wiecie, najpierw 5 posłów, 30, 100, to jest dalej konserwowanie układu okrągłego stołu. My idziemy w kierunku uświadamiania ludzi. I kiedyś pojawi się masa krytyczna. Ja wam nie powiem, czy za miesiąc, bo to też trochę od was zależy, nie? I mówiliśmy i o wsparciu, i o działalności, o komentarzach, o oglądaniu, o pokazywaniu w mediach społecznościowych, o komentowaniu u innych, a co powiecie na to, czy tamto, nie? Także to jest droga do uzyskania wolności. Uświadamianie ludzi i wskazywanie na siłę do wytrwania. Bo wiecie, hasłami wolnościowymi bardzo łatwo oczadzić. Przecież Korwin jak opowiadał o wolności. Wszyscy, tak, chcemy tej wolności. Przez tydzień. A Jezus Chrystus jest jedyną osobą we wszechświecie, który może ci dać siłę, byś całe życie poświęcił dla wolności. I to jest rozwiązanie.
Widać, że ta wolność, jakby te służby wiedzą, że ludzie chcą tej wolności, bo ostatnio jest bardzo, przez ostatnie lata było wiele projektów, które jakoś się tam do tej wolności, przecież Hołownia taki miał być wolnościowy teraz, nie mówię, że to służbowy, teraz ten poseł Szramka, tak, wcześniej Polskie Sprawy, także widać, że jest to temat chodliwy.
Nie, no za bo chwilę, Polacy, tylko chwilę, poczekaj, ale jedno zdanie. Polacy po pierwsze mają w genach chęć wolności, a po drugie, to co się dzieje, ten upadek tego świata, który widzimy zarówno w tym geostrategicznym obszarze, jak i tu religijnym i tak dalej, także gdzieś tam w małym stopniu nasza wspólna działalność otwiera oczy Polakom. Dlatego teraz ta katokomuna będzie wolnościowe nadjeżdy nam różne robiła, no.
Mamy też pierwszego superchatera, Kubito Kraken. Za chwilę połączymy się, mam nadzieję, z senatorem Borusewiczem. Porozmawiamy o tym, co się wydarzyło dzisiaj w Warszawie na cmentarzu, jak tam rosyjski ambasador został przegoniony. Ale na początek jeszcze w oczekiwaniu na senatora zapytam cię o ten raport Parlamentu Europejskiego w sprawie Pegasusa, no bo ta komisja badała sprawę, no wydała teraz raport, no i tam było o różnych krajach, Polska, Węgry. W Węgrach, na Węgrzech powiedziano, że tam głównie Pegasus był wykorzystywany do tego, żeby zniszczyć niezależne media i tak dalej, i tak dalej. A w Polsce właśnie to, co czytałem we wstępie, że był częścią systemu inwigilacji opozycji i krytyków rządu, mającego na celu utrzymanie rządu przy władzy.
Ale także mediów, tak, niezależnych od rządu, krytykujących, czyli nas też.
Oni mówią, że skończyliśmy tą pracę, no ale nie skończyliśmy misji, no ale ja tak zapytał, tak co z tego, nie? No bo coś tam wydali, jakiś tam raport, że okej, była opozycja podsłuchiwana Pegasusem, czyli narzędziem, które miało być wykorzystywane na początku, pewnie stworzone, żeby terrorystów gdzieś tam z Krybollaku łapać.
A Kaczyński i doradcy popatrzyli, ty, to się nam przyda!
Będzie na opozycję.
Tego, i tu nazwiska poleciały.
Jakby, czy to coś w ogóle zmieni już teraz, bo ta sprawa Pegasusa już jest dosyć przegrzmiona, miała, no bo to już jest rok pewnie, nie? Jak te sprawy z panią Wrzosek i tak
to
dalej.
Po pierwsze, widać, że nie mamy instytucji, niezależnych instytucji państwa polskiego, które by strzegły swobód obywatelskich. Zobaczcie, że żadna instytucja w Polsce nie podjęła skutecznych działań, żeby...
Co, NIK coś próbował, no ale co, NIK wniosek do prokuratury, prokuratura powie, no nie, nie no,
dlatego mówię, nie tyle, mamy tak? Żadnej instytucji w Polsce, żeby skutecznie zadziałać w obronie wolności obywatelskich. To, że pan Banaś próbuje, to ja doceniam, szanuję i popieram. Ale on sam mówi, że my możemy tylko dać do prokuratury.
A prokuratura umarza.
Prokuratura
no.
powie, a to jest,
no.
nie ma pańskiego płaszcza i co nam pan zrobisz, nie? No i tyle. I to jest system domknięty. To jest zaprojektowany przez Kiszczaka i biskupów katolickich system domknięty. I tu się nic nie ma prawa urodzić. Taki jest ich plan. Pytanie, czy ty i ja się na to zgodzimy. Ja się nie zgadzam. A ty? No to teraz czekam na twoją odpowiedź. I tu do każdego z naszych widzów się zgłaszam. Nie? Znaczy, to pytanie kieruję. Polska, zobaczcie, jest, nie ma instytucji, która by skutecznie broniła wolności obywatelskich. I myśmy się na tym, o tym przekonali. Przecież mówiliśmy, jak nas dyskryminuje rząd Prawa i Sprawiedliwości. Notabene, nie? Nomen omen, dokładnie, że Prawo i Sprawiedliwość to w ogóle nie ma nic wspólnego, nie? Także myśmy mówili, przyjdą po nas, przyjdą po was. Mówiliśmy, stańcie w naszej obronie, kiedy my jesteśmy przez PiS, przez prokuraturę, przez służby atakowani. Wtedy co to? To was wykończą, bo wy tam po co w ogóle gadacie tam jeszcze o tej Biblii, o Jezusie, coś? Co nas to obchodzi? My to jesteśmy. No to teraz wzięli się za tego. Nie? Czyli Polska nie ma instytucji niezależnych, które by chroniły. Wstyd jest, że musimy w takich sprawach odwoływać się do instytucji Unii Europejskiej. Że nie potrafiliśmy tego załatwić w Polsce. To jest wstyd dla narodu polskiego. No to tyle. A dobrze, że powiedzieli, no bo to jest prawda. Przecież PiS buduje tutaj system podobny do Łukaszenkowskiego. Czy komunistów chińskich jak Jimmy'ego Laja. Zobaczcie sobie film Hongkonger. To przecież o nas by można to samo. Troszeczkę mniejsza skala, jeszcze nie siedzę w więzieniu, ale metody są te same.
Teraz krótki materiał o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd, a za chwilę mam nadzieję, że połączymy się z senatorem Borusewiczem.
Wsparcie ze strony innych można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to poklepanie po plecach. Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje. Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia to jest: podoba mi się to, co robisz. Chcę ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje, jak chce pomóc. Jeden weźmie udział w kampanii internetowej. Drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji. Trzeci mówi, ale ja wam mogę pomóc finansowo. Dlatego właśnie jest ta akcja 1000 gitar nam gra. 1000 osób poświęca swoje pieniądze, żeby te kilkadziesiąt osób mogły realizować misję telewizji Idź Pod Prąd, czyli docierać z prawdą do Polaków.
Teraz jest z nami pan senator Bogdan Borusewicz, Platforma Obywatelska. Panie senatorze, porozmawiamy o tym, co się wydarzyło przy cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich. Tam dzisiaj rosyjski ambasador w Warszawie chciał złożyć kwiaty, jak co roku nie został dopuszczony przez protestujących Euromajdan Warszawa. Jak pan ocenia tą sytuację?
No, ambasador Andriejew, którego znam i spotkałem się z nim przed tą inwazją rosyjską na Ukrainę, jest, powiedziałbym, takim bardzo twardogłowym, jeżeli chodzi o ideologię putinowską. No, niestety także widziałem tam bardzo dużą niechęć do Polski. Ja nie bardzo rozumiem, jak ambasador z takim poziomem niechęci do kraju, w którym jest, może wykonywać dobrze swoje obowiązki. I mówię, to było jeszcze przed agresją Rosji nad Ukrainę. Więc nie dziwię się, że on próbuje tam się rozpychać 9 maja. No, chcę pokazać, że jest wiernym żołnierzem Putina. Ale też nie dziwię się ludziom z Euromajdanu, w którym jest większość Ukraińców, że uważają, że takie uroczystości organizowane przez ambasadę rosyjską w sytuacji wojny, agresji na Ukrainę, no jest świętokradztwem. No. przecież polegli radzieccy żołnierze, to nie tylko Rosjanie, ale w dużej części także Ukraińcy.
Ja chciałem zapytać pana jako, no powiedzmy, legendę Solidarności, już przepraszam, że za życia, no tak pana tytułuję.
Proszę bardzo.
Kiedy w Warszawie, w, no powiedzmy w wolnej Polsce, symbole nazistowskie, te kokardy, które symbolizują no, zagładę Ukrainy, no, są, że tak powiem, noszone bez żadnych konsekwencji. Jak pan się poczuł właśnie jako Polak walczący o wolność przez całe swoje życie?
Tak, ja bym, ale ja nie stawiałbym równości do wszystkiego. To nie są symbole nazistowskie. Te
kokardy świętego Jerzego,
te kokardy zwane przez niektórych stonką, tak, bo są w barwie, w pasach stonki, to no nie można stawiać takiego znaku równości. Ja się na to nie zgadzam. Oczywiście propagandyści mogą to robić, ale to jest symbol putinizmu, to jest jednak co innego niż hitleryzm.
Ale panie senatorze,
ideologia, którą wytworzyła Rosja Putin.
Jak pan ocenia to, że czy to jest dobrze pana zdaniem, że no, już niedługo będzie półtora roku od początku wojny, ambasador Rosji dalej jest w Polsce. Rok temu przecież była ta sama akcja, wtedy został oblany tam farbą czerwoną, wyglądało to jak krew też przez też tych ludzi z euro...
Sokiem,
tak, przepraszam, tak, z Euromajdanu. Po roku, no podobna sytuacja, chyba czegoś takiego nie wyszło, no ale też ci ludzie, znowu ta akcja, czy państwo polskie nie powinno jakoś go wydalić na przykład?
Nie, jestem przeciwny temu, dlatego że stosunki dyplomatyczne trzeba utrzymywać.
Po co utrzymywać z takim zbrodniczym państwem jak Rosja?
No po to, że Rosja jest sąsiadem, no nie można zerwać stosunków dyplomatycznych. My wojnę z Rosją nie prowadzimy.
No ale można by sobie wyobrazić, że na przykład nie ma ambasadora w Polsce, jest jakaś osoba
pełniąca. Ale nie będzie także polskiego ambasadora w Moskwie, to jest jasne. Tak. Te placówki zostały bardzo mocno ograniczone. Wydaliliśmy cały szereg dyplomatów rosyjskich, zdaje się, że to 40 osób. Rosjanie odpowiedzieli tym samym. Wie pan, jeżeli byliśmy w stanie wojny, to oczywiście tak. To się wydala, zamyka placówkę dyplomatyczną, wydala się ambasadora. Ale nie jesteśmy z Rosją w stanie wojny.
No, nie jesteśmy w stanie wojny, no ale chyba zgodzi się pan, że to jest państwo zbrodnicze, tak?
Ale prowadzimy własną politykę. Władza jest zbrodnicza, władza. Obywatele w większości popierają, ale część się sprzeciwia, wie pan. No, w Rosji cały szereg ludzi za sprzeciw wobec tej agresji siedzi w więzieniu. O tym też trzeba pamiętać. Więc nie można potępiać wszystkich Rosjan w czambu. Jaś mówię, nie jesteśmy w stanie wojny. W związku z tym placówek się nie zamyka.
Panie marszałku, a czy...
Czy
przewiduje pan tutaj jakąś eskalację, czy jakąś prowokację dalszą być może ze strony rosyjskich, tu oskarżających ewentualnie Polskę?
No będzie agresywna reakcja, tak jak zawsze. Oni reagują według mnie na takim wysokim C. I w zasadzie nie mają czym grozić, bo już wszystkim grozili. Zaś ja uważam, że my powinniśmy się zachować racjonalnie.
Czyli w tym momencie, czyli można to powiedzieć, znaczy, że robimy to, co wcześniej, tak? Że w tym momencie można powiedzieć, że popiera pan działania rządu PiS-u ogólnie rzecz mówiąc w sprawie ambasadora rosyjskiego i tego, co on tu w Polsce wyprawia, tak?
Wie pan, no pan mnie wprowadza na zupełnie inne tory. Pan się pyta, czy popieram rząd PiS-u. Nie, nie popieram rząd PiS-u. Zaś mówię, powinniśmy otrzymywać stosunki dyplomatyczne, nie zrywać się stosunków.
Czyli to inaczej zapytam, czy popiera pan obecną politykę polskiego rządu w sprawie Rosji?
W sprawie Ukrainy, tak. Tak. Ja, to znaczy, nie popieram polityki rządu PiS-u w żadnym fragmencie. Więc, ale mówię, że trzeba się zachować racjonalnie i także nie realizować skrajnych scenariuszy, które nam próbują zrealizować inni. Mamy własne interesy i powinniśmy się tymi interesami kierować.
Panie senatorze, dziękuję bardzo serdecznie za wywiad, za rozmowę. Był z nami senator Bogdan Borusewicz, Platforma Obywatelska. Dziękujemy jeszcze raz.
Kłaniamy się, do widzenia.
Usłyszenia. Twoim zdaniem dobrze, że ambasador rosyjski ciągle w Polsce jest, no i no może nie wyrządza wielkiej szkody, no ale jednak co roku jakaś tam afera z nim jest. No w zeszłym roku to tam strasznie ludzie narzekali na to, że nie wydalono jego, no i był taki skandal i tam się wielu mówiło, ojej, jak został oblany, no to już tu zaraz będą rakiety na Warszawę, że to jest jakiś kasus belli i tak dalej, no nic oczywiście się nie stało, no ale znowu po roku mamy to samo, nie?
Mamy dwie ambasady, no trzy, bo tam Korea Północna, no ale powiedzmy, że jej zdolności są troszkę mniejsze.
Nie, no jedna to sojusznica jeszcze jest, chcesz powiedzieć.
Dwie ambasady wrogich państw, czyli komunistycznych Chin i to putinowskiej, czy komunistycznej Rosji. I one są placówkami bardzo ważnymi na oddziaływanie tych reżimów na całą Europę Zachodnią. Tu pani Hania Shen opowiada historię, jak no, ambasada komunistycznych Chin całkowicie, praktycznie legalnie, pomimo że PiS no, niby już rządzi tyle lat, rozpracowywała tam Chińczyków, Tybetańczyków w Szwecji, nadzorowana przez placówkę, przez ambasadę chińską w Warszawie. Czyli ambasada w Warszawie ma, można powiedzieć, dla tych komunistów rangę jakiegoś ośrodka regionalnego. Nie? I jak robią tak komuniści...
Taka centrala taka.
Tak, że ona państwa ościenne też obsługuje. Kiedy Putin zamordował jednego z działaczy, tam nie pamiętam...
Jakiegoś Gruzina chyba tak,
gruzińskiego,
w Niemczech, to też on z Polski jakoś tam coś przyjechał.
O,
nie?
I
tam
morderca też przyjechał do Polski, dostał tutaj w Warszawie od przedstawicieli Rosji broń i już sobie na legalu pojechał
do Niemiec, tak.
Do Berlina i zastrzelił tego opozycjonistę żyjącego niby w wolnym, bezpiecznym świecie. Czyli pokazuje dowody, że te wrogie ambasady wrogich państw...
Pan senator mówi, że no został ten personel mocno ograniczony.
Tak, no to dobrze. To oczywiście się zgadzamy, cieszymy i tak dalej. Tylko żeby trzeba to wiedzieć, że to są ambasady państw, które destabilizują Polskę i
tu pan senator,
świat zachodni.
Widać, wyznaje taką, że no, powinniśmy mieć ambasadę każdego państwa, no, w szczególności sąsiada, chyba że nie jesteśmy w stanie wojny.
Tak, tylko że powinniśmy...
I licząc
jeśli już
tym, jak to państwo jest, nie wiem, zbrodnicze, złe, coś tam.
Jeśli już zgadzamy się na funkcjonowanie ambasady zbrodniczego państwa w Polsce, to powinniśmy kontrolować działania tego,
no, podejrzewam, że
tej
służby mocno
ambasady. No właśnie, podejrzewam, że słabiutko.
Chociaż nie? Ostatnio coś było przecież, że tam jakieś anteny na ruskiej ambasadzie podsłuchują Polaków.
No właśnie, no całą Warszawę mają jak na dłoni w ten sposób. Ja podam przykład, bo mówisz, że kontrolują, kiedy była
twierdzą, że kontrolują.
No to ja podam dowód, że nie kontrolują i to celowo. I to celowo. Demonstracja komunistów chińskich w Warszawie, to jest rok 2017, świętują powstanie Komunistycznej Partii Chin, czyli to jest ustrój, propagowanie ustroju totalitarnego na ulicach Warszawy, bo kiedyby sobie raucik robili w swojej ambasadzie, to ich komusze prawo dyplomaty w tym momencie. Ale oni to robią na ulicy głównej Warszawy, na Nowym Świecie. I wtedy pikieta, idź pod prąd. Kilka osób, dwie czy trzy, nie? Staje...
A tu podchodzi, zobaczmy, teraz widać właśnie, jak podchodzi ten pan i pieniądze chciał wręczyć.
Najpierw chce przekupić naszych ludzi z Idź pod prąd, czyli jakiś ubek komunistyczny. Przychodzi i mówi, dam wam tam stówę czy pięć, nie wiem, ile on tam proponował, ale zejdźcie z tą pikietą przypominającą o mordzie na placu Tiananmen. To nie pomogło oczywiście. No to pani, która z komunistycznej ambasady, która właśnie ma swoich agentów pałkowych, wysyła bojówkę ambasady, zobaczcie, którzy drzewcami od flag,
chyba tam tą
no ona też, ale ma tam paru ze sobą tych terrorystów komunistycznych, drzewcami od flag najpierw mają zasłonić, a potem zaczynają okładać naszych. I gdzie są służby pisowskie? Zobaczcie, ten materiał jest od wielu lat dostępny w sieci. Służby pisowskie tolerują agenturalną działalność komunistów chińskich. Podejrzewam, że podobnie było z rosyjskimi. Jako dowód podam kilka dni, chyba pięć dni po napadzie Putina na Ukrainę. Co się dzieje w pisowskich mediach?
Artykulik.
Artykuł wielostronicowy, gdzie właśnie ten sam, którego omawiamy, ambasador Andriejew uzasadnia tamte swoje operacje specjalne, jak oni wojnę.
A to w jakieś pisowskie, nie wiem, czy...
No tak, karnowscy. W polityce chyba, w sieci, tam, nie coś wiem, bo to oni tam zmieniają te nazwy, ale to karnowscy. I oni mówią, że oni to nagrali wcześniej i musieli publikować.
No, tak, no bo przecież się zmarnował.
To wiecie, no to kpina, to kpina. Także to, że komuchy rosyjskie i chińskie działają bezkarnie w Polsce pod rządami PiS-u, no to już myślę, że dość jasno pokazaliśmy. Teraz ta dzisiejsza sytuacja. Oni robią rzeczy, mówię o pisowcach, które w rzeczywistości są niegroźne dla ambasady. Wiecie, stary ośrodek im tam zajęli w Puszczy Kampinoskiej, teraz szkołę rozwalającą się, którym się już
Putinow... ale osiedle całe tam poszło.
No tak, ale już im nie dało się tam mieszkać, bo Ruscy to zdewastowali, a nie chcieli inwestować, nie mają pieniędzy, czy stwierdzili, że to jest nieprzyszłościowa, to po prostu to teraz Warszawa, PiS zdobyło to, nie? No a oni z
to
tego...
PiS, to chyba ten warszawski prezydent to głównie za tym stoi.
No ale przecież Toskowski chyba takich rzeczy nie robi bez wiedzy władz centralnych, także PiS-u, nie? No bo to jest działanie...
A teraz coś czytałem, że z kolei jakiś ruski chyba powiązany...
Ale czekaj, bo chcę tylko zdanie...
Przy ukraińskiej granicy...
Tak, kupił sobie składy tu w Rzeszowie.
Tak, pod Rzeszowem.
Jakąś tam firmę, tego, śmego, a wiesz, a dwa tankowce przyjechały ruskie z ruskim gazem i wszystko gra. To właśnie o tym mówię, tylko że pokazuje, że PiS dokonało takich gestów spektakularnych, jak ta szkoła, jak ten ośrodek, to daje propagandzie moskiewskiej ogromny oręż. Zobaczcie, jak Polacy prześladują naszych dyplomatów, nawet dzieciom do szkoły. Rozumiecie, nie? Trzeba było, niech ta szkoła tam jeszcze gnije i wiele takich budynków w Polsce niech sobie gnije. A oni, zamiast ograniczać prawdziwe, szkodliwe działania ambasady rosyjskiej,
to wolą symbole. Jakiś pomnik tam rozwalali.
I wiesz, i ktoś z PiS-u, taki wyborca, o jak PiS z ruskimi walczy, jak ten spych przywalił w te pomnika. To. Ja nie mówię, żeby nie usuwać tych pomników, nie? Tylko można to zrobić kiedy indziej i trzeba było dawno temu to zrobić, a nie teraz, kiedy właśnie propaganda rosyjska szuka takich pretekstów.
To na koniec o tej może paradzie porozmawiajmy, no bo parada zwycięstwa w Moskwie zawsze to był taki okazja do wielkiej manifestacji siły, nie? Tam i przecież i lotnictwo, dziesiątki czołgów, najnowsze.
Rudy.
Iskandery.
Najlepszy czołg świata.
Teraz
Rudy,
mówię,
czekaj, czy miał 102?
Rudy nie miał, gwiazdę miał tylko.
I miał ten właśnie putinowski ten...
Był T-34-85, już widzę, z dłuższą lufą. Wyjechał jedyny pojazd gąsienicowy na całej tej paradzie. No piszą, że najkrótsza parada w historii. Tylko jeden czołg, trochę tam żołnierzy. Wydaje mi się, że tylko był Łukaszenko. No już Komorowskiego tym razem nie było. Zabrakło go na paradzie zwycięstwa. Wieść, nie wiem, to myślisz, że bo Ruscy do takich symbolów
ten czołg właśnie widzieliście.
Przywiązują uwagę, nie? No bo tam...
Jeden. stary.
Wcześniej przecież mieli ten Bachmut zdobywać rok temu. Też tam na paradę szczególnie zapowiadali nie wiadomo jakie sukcesy. Czy już zwijają żagle? Czy to już jest takie pogodzenie się z porażką? Myślisz przez ruskich, że już nawet niestety, tej parady nie mogą robić?
Niestety Ruscy dużo wytrzymają. Nie? Ruski naród jest, żyje w, nie nawet w feudalizmie, tylko w czasie niewoli pańszczyźnianej. Mentalnie to jest niewola pańszczyźniana. I tam, bo w feudalnym państwie to jeszcze ten poddany ma jakieś tam prawa, nie można go tam bezkarnie zabić, tam musi, tam trzeba mu tam coś dać, płacić, jakieś tam różne opieki ze strony feudała musi mieć, a w państwie niewolniczym, pańszczyźnianym, takim, znaczy takim o tym charakterze dzikim, no to praktycznie człowiek to jest powietrze, nie? Człowiek nie ma żadnych praw i tak Rosjanie są wytresowani. Także no Rosja tam gdzieś dojdzie kiedyś do jakiegoś buntu, no ale to wtedy się robi bunt sprowokowany i tak znacie tę historię. Stąd to, że Ukraina krwawi i jest już no, wycieńczona, a Rosja przetrzyma. Rosja przetrzyma. Oczywiście nie zrobią parady i tak dalej, jeszcze parę rzeczy, ale absolutnie zobaczcie, że te takie mówienie, że już tam się amunicja wyczerpie, już tam nie mają czym walczyć. Owszem,
nie
to jest,
jest rakiet, rzeczywiście, nie?
To jest po części prawda, tam ten Wagnerowiec się skarży, że jemu nie dają i tak dalej, ale do pokonania Rosji to jest jeszcze za mało. Dlatego tu bym jakiejś wielkiej fety bym z tego powodu, że taka nędzna ta parada, że Rosja no, nie ma czym już paradować albo boi się, nie? Bo to też jest, boi się zamachów, to bym z tego bym jakiejś wielkiej fety czy radości nie robił.
Okej, przechodzimy już do ogłoszeń. Zaraz...
Bardziej dobrze, że patrioty już strzegą Ukrainy i że, znaczy oczywiście tam niewiele, nie? I że tę rakietę Kinżał, czy jak on się tam nazywa, zestrzelili, to jest wielki, wielki sukces. Pamiętasz, dyskutowaliśmy tu jakiś czas temu, że no da się Ukrainie te patrioty, a przecież nie będą umieć obsługiwać. No to żołnierz ukraiński pokazał no, pierwszy
bo
przypadek.
Bo to są chyba te hipersoniczne, tak, mi się wydaje, tak?
Tak, ona już tam wtedy z mniejszą prędkością leci, jak ją zestrzelili, tak. Ale dalej
u nas
to jest wielki sukces.
Pod Bydgoszczą coś tam spadło.
A u nas spadło i nawet
leżało.
Nie wiedzą kiedy.
Pół roku podobno leżało, tam coś spadło gdzieś tam. No, gdzie by Bydgoszcz przesza, gdzie Rosja?
To słuchaj, jak oni nie potrafią rakiety ruskiej znaleźć, która spadła, to ty mówisz, że oni upilnują agentów GRU. Czy...
Ja tego nie mówię, to
nie, mam. Nie, no tylko, mówię, że oni, wiesz, że pewnie powiedziałeś, że są objęte kontrolą. Gdzie
myślę,
tam
że są tam? Ale to wiesz, jak tam przed ambasadorem...
Stójkowego postawią.
Przed ambasador stoi i robi zdjęcia, nie? No więcej no, taka. To... Mamy wyniki już naszej sondy. Kto ma haki na Mencena? NIKT 18. To są mniej więcej te same wyniki. Widzę PiS 42, Ruscy 32. Troszeczkę się tam zmieniło. Dziękujemy wam za wasze głosy. Mamy ponad 360 głosów. Co z ogłoszeń? Oczywiście zachęcamy do naszej akcji na Facebooku grupy Idziemy po Wolność. Po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, po co są góry? Kartka z kalendarza
jeszcze
także
wspomnienie
Piotra
dla wielu z was też tego długiego i weekendu, ale pozwólmy sobie też na oderwanie się od bieżącej polityki.
Dzisiaj no, smutna będzie dogrywka o 18:00. Zapraszamy na dogrywkę Kamilek Częstochowy, wnioski po tragedii. Porozmawiamy no, może troszeczkę z innej strony na temat tego, co się stało.
O tym chyba nikt nie powie, czy przynajmniej nie słyszałem w mediach tego wątku, o którym my chcemy powiedzieć.
Także zapraszamy na godzinę 18:00, o 17:00 serwis informacyjny w telewizji Idź Pod Prąd. Przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Można to zrobić wchodząc na idźpodprąd.pl/wsparcie. Jesteśmy także na Patronajcie, zachęcamy także do kontaktu telefonicznego. Można dzwonić na numer 536 813 435 do Michała Fałka albo do Pawła Machały 533 906 230. My się będziemy z Państwem już żegnać. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Dziękujemy i do zobaczenia o godzinie 17:00.
Bóg objawił się stworzeniu. Ludzie szczególnie bardziej wrażliwi na piękno przyrody, tak jak na przykład moja żona, właśnie w górach, w polskich Tatrach, ona konkretnie przeżywają zachwyt stworzeniem i zaczynają myśleć, no kto to stworzył, skąd to się wzięło, czyli zaczynają zadawać pytania o Stwórcę. Potem zaczynają myśleć o Bogu jako o stworzycielu tych pięknych rzeczy, tej pięknej, cudownej, często przytłaczającej nas, potężnej, jeśli chodzi o góry, przyrody, że to musi być ktoś i wspaniały, i dobry, i wrażliwy, ale jednocześnie i jakiś potężny. Wielu ludzi z tymi pytaniami, kiedy trafia na Biblię, no to tam już znajduje konkretne odpowiedzi i wtedy ten proces nawrócenia idzie bardzo szybko. To nie jest tylko kwestia oczywiście Nowego Testamentu. Taki sam zachwyt przyrodą przeżywali już ludzie w dawnych czasach. Otwórzcie sobie Księgę Psalmów, tam jest tego dość dużo, no choćby Psalm 8, 4 werset. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich. Wszystko złożyłeś pod stopy jego. Owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie. Cokolwiek ciągnie szlakami mórz. Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Tak, człowiek parę tysięcy lat temu zachwycał się Bogiem. Tak dzisiaj ludzie odnajdują wielkość Boga, patrząc na piękno stworzenia. A czy Ty już znalazłeś Boga?
Maja 1915 roku podczas bitwy pod Arra składająca się z Polaków kompania C 2 batalionu 1 pułku Legii Cudzoziemskiej przeprowadziła atak na wzgórza Wimi. Kompania zdobyła 4 linie niemieckich okopów, ponosząc przy tym ogromne straty. Z około 200 żołnierzy, którzy ruszyli do ataku, pozostało zdolnych do walki tylko 50. Kompania ta została sformowana z inicjatywy Komitetu Ochotników Polskich dla Służby w Armii Francuskiej, który został zorganizowany przez francuską Polonię 31 lipca 1914 roku. Celem tego komitetu, nazywanego najczęściej Komitetem Wolontariuszy Polskich, było początkowo sformowanie Polskiego Legionu, który miał walczyć z Niemcami u boku Armii Francuskiej. Jednak zaprotestowała przeciwko temu ambasada rosyjska i rząd francuski nie zgodził się na formowanie takiej jednostki. Zgodził się tylko na utworzenie 2 polskich kompanii w ramach Legii Cudzoziemskiej. Kompania, która atakowała wzgórza Wimi, była formowana w miejscowości Bajon, dlatego nazywa się tych żołnierzy najczęściej Bajończykami. Dowodzili tym oddziałem oficerowie francuscy i weszła ona do walki w takim składzie, w jakim ją formowano. Drugą, złożoną z Polaków kompanię, formowano w miejscowości Ruej, jednak ponieważ składała się w większości z poddanych cesarza niemieckiego i austro-węgierskiego, Francuzi ją rozformowali, a żołnierzy wcielili do różnych pododdziałów 3 pułku Legii Cudzoziemskiej. Kompania Bajończyków walczyła jeszcze pod Suszo i poniosła kolejne straty. Potem została rozformowana. Większość ocalałych żołnierzy trafiła do armii Hallera, którą rząd francuski zgodził się utworzyć w roku 1917. W roku 1922 Józef Piłsudski jako naczelnik państwa odznaczył sztandar kompanii Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari i nadał to samo odznaczenie 18 Bajończykom. W Armii II Rzeczpospolitej tradycję Bajończyków kontynuował 43 Pułk Piechoty.